Jakub Świnka miał niespokojne sny. Nawiedzały go wizje rodem z kronik czasu przebrzmiałego. Widział w nich Bezpryma i kobietę obok niego, i to biedne dziecko, propateryka, wysyłanego do klasztoru w głąb Węgier. Nie powinien go tak ujmować los króla wyklętego, a jednak nie potrafił się od tych snów wyzwolić. Znał już niemal na pamięć oba pergaminy, a wciąż nie był nawet o krok bliżej odnalezienia ich autora. Co gorsza, trzeci z pergaminów, które ułożone były razem, ten, który wydał mu się aktem nadania ziemi, był całkowicie nieczytelny. A on mógł stanowić klucz do zagadki. Albo chociaż światełko w tunelu, mruczał Jakub, po raz kolejny wpatrując się w rdzawe plamy. Od dwóch dni pracował z nim już kustosz katedralny Filip i on to właśnie natchnął Jakuba Świnkę pomysłem. Braciszkowie z lądu! Co proszę, Filipie? Na co nam tu cystersi? Nie oni nam tu, Jakubie drogi, ale my do nich z pergaminami. A, rozumiem. Cystersi z wielkiego lądzkiego opactwa słynęli z wielu rzeczy. Z bogactw, z cudów techniki, z gospodarności i z zaufania księcia Bolesława, jakim się cieszyli, i z pewnego faktu znanego w wąskim gronie osób. Umiejętności nad wyraz biegłego podrabiania dokumentów. Mnisi mieli słabość do słowa pisanego. Od początku fundacji klasztoru chcieli mieć wszystko od książąt na piśmie. Nie wystarczało im książęce słowo, nadanie ogłoszone uroczyście po mszy we wszystkich kościołach. Z cysterskim uporem powtarzali, że lud tu rodzimy i pamięć rodzima, a oni skromni przybysze z dalekiego Altenbergu, z dalekiej kolonii, wszystko muszą mieć spisane. W tym względzie nie można na nich powiedzieć złego słowa. Prowadzili swą kancelarię wzorowo i żadnych nadużyć wobec książąt starszej Polski nigdy nie czynili. Ale w wąskich kręgach gnieźnieńskiej kapituły mówiło się to i owo. A to, że przybysze z dalekiej Francji potrafią przyjechać do opactwa z prośbą, by cystersi im przygotowali jakiś dokument, rzekomo zaginiony w przeszłości. A to ktoś z Niemiec w podobnej sprawie, albo i z Karyntii. Szeptano, że nawet Hiszpanie i Włosi z tajemnymi misjami do cystersów z lądu przybywają. I przy okazji zaznaczano, że nikt nigdy reklamacji nie składał. To są mistrzowie, Jakubie, mówił Filip, gdy już byli w drodze do lądu. Jak trzeba zrobić dokument francuski, to przez swych braci ściągnął pergamin, jakiego używa się na francuskim dworze. Dokładnie taki sam. A jak dokument ma być stary, to go moczą, brudzą, szorują kamieniem, czyszczą. Ach, żeby to jeszcze nie byli Niemcy. Jakubie Świnko, bądź tolerancyjny. Wszyscy wiemy, jakie masz długie zęby na Niemców, ale czasami mógłbyś sobie darować. Autentyki z lądu. Świnka zaśmiał się nerwowo i przycisnął do piersi swoje pergaminy. Miał wiele wątpliwości, a najbardziej martwił go fakt, że komukolwiek musi je pokazać. Gdyby miał jakieś wyjście, gdyby znał jakikolwiek inny sposób na odkrycie prawdy o pergaminach, nie wynosiłby ich skrypty. Położone nad Wartą, opactwo cystersów w lądzie wraz z kasztelalnią lądzką zwano Wrotami Starszej Polski. I kilkanaście lat temu książę Bolesław wdał się w długą i krwawą wojnę o jej odzyskanie z rąk Kazimierza Kujawskiego, ojca Karła. Nie odpuścił, póki nie wydarł ziemi i nie przyłączył do Starszej Polski całej kasztelanii. Na dziedzińcu powitał ich Luberyk, opat. Zgodnie ze zwyczajem poszli najpierw się pomodlić, a potem w milczeniu opat poprowadził ich do pracowni skrybów w północnej wieży klasztoru. Skinieniem głowy przekazał ich w ręce dwóch pracujących tam mnichów. Jakub Świnka drżącą ręką wyjął pergaminy. Cystersi od razu, bez pytania, ten pokryty niemal w całości pleśnią, włożyli do czegoś w rodzaju skrzynki, i nakryli szmatką nasączoną w wydzielającym gryzącą woń płynie. Bracia, sprawa, której dotyczą, musi zostać tu, między murami waszego zgromadzenia. To kawałek historii naszego kraju. Łysy, bardzo wychudzony braciszek, pochylił się nad kronikami. Przebiegł tekst wzrokiem i powiedział głosem obojętnym. Znam temat. U nas to było w kronice z Braunweiler. I ta... Czekaj, jakiej tam, bracie? Wtrącił się zaglądający mu przez ramię drugi mnich, równie chudy jak tamten. Kronika węgierska biskupa Hartiritusa. I jeszcze kronika Boemorum. Komasa. Tak, Komasa. Komasa czytał i Jakub Świnka, ale tamtych kronik nie znał. Zwrócił się do obu chudych cystersów. Bracia? Patrzyli na niego małymi, świdrującymi oczkami, udając, że nie wiedzą, o co chodzi. Bracia? Pierwszy w końcu chrząknął. Bez imion, za pozwoleniem. A drugi dodał, taką mamy zasadę. Świnka westchnął. Właściwie nie było mu do niczego potrzebne wiedzieć o nich cokolwiek więcej. Zatem, bracia, czy moglibyście w jakikolwiek sposób ustalić, kto i kiedy napisał te dwa pergaminy? Kiwnęli równocześnie głowami, każdy wziął po jednym i pochylili się nad nimi, nie zwracając żadnej uwagi na Filipa i Jakuba. Za to Jakub Świnka bacznie patrzył na wszystko, co robili, aż Filip syknął na niego, żeby nie przesadzał. Niezadowolony Jakub usiadł na ławie obok Filipa i tylko z daleka zerkał z niepokojem, jak cystersi badają pergaminy. Jeden bezceremonialnie zdrapywał pleśń paznokciem, drugi pod światło oglądał brzegi, a obaj paluchami przejeżdżali po literach, co bardzo martwiło Świnkę, że wytrą pismo. Kiedy zaś ten chudszy bez zastanowienia wylał na pergamin rzadką ciecz z małej butelki, kantor jęknął. Boże wszechmogący, co ja narobiłem? Cicho! Głos z góry był niczym grom z jasnego nieba. Kto szuka, nie błądzi.
W imię Ojca i Syna! Szepnął przerażony Filip. Słyszałeś to?
Cystersi na chwilę unieśli głowy, zastrzygli uszami i wrócili do pracy.
Jakubie! Szeptał Filip. Słyszałeś to?
Jakub Świnka zamrugał i nim zdążył odpowiedzieć, odezwali się badacze. Jeden i drugi wyszły spod tej samej ręki. Mniszka Floryna, klasztor Hillersleben.
Co? Kobieta?
Jakub jak wstał, tak usiadł. Nie pomyliliście się, braciszkowie? Nie, odpowiedzieli jednym głosem.
Roczniki kwedlinburskie też spisywały mniszki.
Filip chciał jakoś podnieść na duchu Jakuba. W niemieckich klasztorach opatkami były cesarzówny. Hillersleben to dom zakonny dla dobrze urodzonych mniszek, potwierdził chudy.
Coś jeszcze?
Wyraźnie chciał zakończyć rozmowę.
Tak, a można przybliżyć czas powstania dokumentu?
Lata 60.
Którego wieku? Dopytał Filip.
Chudy i chudszy zmierzyli go chłodnym spojrzeniem.
11.
Filip był nieustępliwy.
A po czym to można stwierdzić?
Minuskuła w rozkwicie. Wydłużenia górne i dolne liter znacznie ponad normę. Zamknięte G u dołu. Oddzielone słowa. Jakub pomyślał o nich z uznaniem. Nic dziwnego, że cała Europa się tu zjeżdża. Sam w życiu nie doszedłby do tego.
No i trzeci pergamin, przypomniał wskazując palcem na ten, który włożyli do skrzynki.
Chudy pokręcił głową i pokazał klepsydrę.
Jeszcze nie czas. Proszę poczekać.
Jakub i Filip siedzieli na ławie, a cystersi wrócili do swojej pracy. Chudszy z koszyka wyjmował kłębki różnobarwnych nici, podawał chudemu, a ten skręcał je z wprawą przątki w sznureczki. Dokładnie takie, jakich używa się do przytwierdzania pieczęci. Gdy zrobili dwa sznurki, jeden w barwach żółtych, zielonych i niebieskich, drugi purpurowo-białych, i Jakub Świnka zaczął się zastanawiać z trwogą, czyje podrobione pieczęcie na nich zawisną,
Wstali jednocześnie jak na komendę i podeszli do skrzynki z pergaminem. Jakub powstał, choć Filip pociągnął go za suknię. Cystersi zdjęli szmatkę z dokumentu. Od spodu była rdzawa, jakby wzięła na siebie całą pleśń. Pergamin zaś odbarwił się na zielono, ale wyłoniły się z niego dość czytelne litery. Chudy osuszył go, bezceremonialnie machając, i rozłożył na stole. Jakub Świnka truchcikiem podbiegł do pergaminu, nie zważając na protesty Filipa. Cystersi odsunęli się od stołu, nie patrząc na treść dokumentu. — Proszę — powiedział chudszy — nasza robota zrobiona. Zawartość to już wasza sprawa. A chudy dodał — jest ślad po pieczęci księcia Zbigniewa, brata księcia Bolesława zwanego Krzywoustym. Ale pieczęci nie ma, pewnie odpadła, bo kancelaria Zbigniewa była kiepska i używali nieutwardzanego ołowiu. Poza tym to akt sprzedaży, tylko zatwierdzany u księcia. Więc nie dawano pieczęci głównej, jedynie asygnatę. Jakub ukłonił się obu cystersom. Pomyślał z uznaniem, że mimo iż to Niemcy, to jednak wybitni specjaliści. Pochylił się nad dokumentem i poprosił o wodę. Synowie Propateryka zamieniają wieś rodową Świątki na wieś Cielcza. A widzisz? Głos z góry zagrzmiał radosną nutą.